Dzień dobry Państwu. Mamy 24 maja 2017 roku. Stwierdzam kworum. Jest nas wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych decyzji. Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Witam szanownych gości, panią Rogalską-Kusarek z OPS-u, pana burmistrza Zalasa. Witam państwa radnych, członków komisji. Zwyczajowo na początek odczytam porządek obrad dzisiejszych, który wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Punkt czwarty, Ochotnicza Straż Pożarna w markach 4.1, sprawozdanie z działalności za rok 2016. 4.2, Mrecka OSP w strukturach powiatowych, myślnik finansowanie. Punkt piąty, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla miasta Marki, druk 421. Punkt szósty, rzeki Mareckie Długa i Czarna, analiza odpowiedzi burmistrza na pismo komisji z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie raportów z rzek Długiej i Czarnej. Redagowanie kolejnego pisma komisji stanowiącego kontynuację sprawy. Punkt 6.1, określenie zadań dla miasta Marki. Punkt 6.2, określenie zadań dla zarządcy rzek. Punkt 7, działalność PSOG w Markach. Punkt 8, sprawy różne. Punkt 9, zamknięcie posiedzenia. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie trzecim, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Bardzo proszę, kto z Państwa ma propozycję co do zmiany odczytanego właśnie porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym ja pozwolę sobie taką zmianę zaproponować. Chodzi o punkt czwarty, Ochotnicza Straż Pożarna w Markach, sprawozdanie z działalności i OSP w strukturach powiatowych, finansowanie. Niestety dostałem informację, że nikt z przedstawicieli OSP nie był w stanie dzisiaj przybyć na posiedzenie naszej komisji. W związku z tym proponuję ten punkt czwarty po prostu zwyczajnie wykreślić. Dlatego proszę Państwa, kto z Państwa jest za wykreśleniem? To już drugi raz dokładnie. No, do trzech razy sztuka. Może za trzecim razem się może uda. W każdym razie, no, nie tracąc czasu, nie pozostaje nic innego, jak po prostu usunąć, czy zaproponować usunięcie tego punktu z dzisiejszych obrad. Na to jest potrzebna Państwa zgoda. W związku z tym proszę, kto z Państwa jest za tym, żeby ten punkt został wykreślony z porządku dzisiejszych obrad, proszę o podniesienie ręki. No nie mamy wyjścia. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W zasadzie jednogłośnie 5 osób za. Za 5 osób. Sobie zanotuję. Przeciw 0. Wstrzymujących 0. Punkt odnośnie OSP w Markach zostaje wykreślony z dzisiejszego porządku obrad. Pozostałe punkty poniżej zmieniają swoją numerację adekwatnie. W takim razie jesteśmy przy obecnym punkcie czwartym, czyli zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016, druk 421. Może bez zbędnej zwłoki czasowej oddam głos pani kierownik OSP. Pani OPS, przepraszam. Jedna literka jak znaczy, nie? OPS-u, pani Rogalska-Kusarek, bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, jak w ubiegłym roku, jak co roku, musimy przyjąć ocenę zasobów pomocy społecznej. Jest to taki dokument, który wymaga na nas ustawa. Jak Państwo zdążyliście się zapoznać, jest to bardziej tabelaryczna forma przedstawienia tego, jakie w markach posiadamy zasoby, czyli jak u nas wygląda polityka społeczna, jakie wydajemy środki. Jest ukazane w latach ubiegłych od 2014 roku do roku oceny. Są przedstawione prognozy. Jakby dotykamy tutaj każdej możliwej działalności z obszaru pomocy społecznej. Z takich ciekawostek pewnie też interesowałoby Państwa finansowanie, tak, czyli jakie środki i ile wydajemy na poszczególne formy pomocy, gdzie nam rośnie, a gdzie nam się zwiększa. Zmniejszyły nam się w tym roku finansowanie dzieciom obiadów w szkołach. jakby domniemujemy, że tutaj program 500+ też ma swoje skutki. Również w osobach, które korzystały z pomocy społecznej, zmniejszyła nam się liczba świadczeniobiorców w porównaniu do ubiegłego roku o 27 osób. Też przypuszczamy, że jest to efekt 500+, chociaż jakby nie do końca te osoby porezygnowały ze świadczeń, bo to są nieznaczne liczby, nieznaczne zmniejszenia. W zwiększeniu nam ulega na pewno wydatkowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych, ale to jest akurat pozytyw, bo chcemy jak najmniej osób umieszczać w domach pomocy społecznej. Jest to bardzo kosztowne i próbujemy tam, gdzie się da, wspomagać osoby starsze opiekunkami i usługami opiekuńczymi. Co mnie osobiście cieszy, mamy pokazane, jak pracujemy na kontrakcie socjalnym. W latach, w roku 2015-16 mieliśmy 0 kontraktów, teraz mamy 27. I tak naprawdę na końcu tego dokumentu mamy taki skrót, myślę, że to jest też warte, co jest niepokojące. Niepokojące jest to, że jakby ciągle głównym powodem przyznawania świadczeń z pomocy społecznej jest ubóstwo. To jest połowa osób korzysta z tego powodu. Kolejnym bezrobocie, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi wymagają odrębnego podejścia i tutaj dlatego też my z taką ofertą do nich wychodzimy z projektem unijnym i będziemy ich tutaj szerokim wsparciem obejmować. No co jest częste w rodzinach? No częste są uzależnienia. Też pokazuje nam to, że mamy tą infrastrukturę leczenia uzależnień w markach na niskim poziomie, o tak bym powiedziała. Również inne dysfunkcje, tak, spowodowane niedojrzałością emocjonalną, trudnościami adaptacyjnymi. My teraz jesteśmy w trakcie projektu oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej. Polega to na tym, że mamy pracowników socjalnych, którzy świadczą wyłącznie taką pracę zintensyfikowaną, takie wsparcie dla rodzin osób będących w kryzysie. I co się okazuje, że tak się trochę śmiejemy, że otworzyliśmy puszkę Pandory sobie tą pracą socjalną, bo jest bardzo dużo interwencji i prawie połowa z tych rodzin, do których docieramy, rodzin i osób, wymaga wsparcia terapeutycznego. Tak? Jakby my nie będziemy w stanie im pomóc się usamodzielnić, typu nie wiem, podjąć zatrudnienia, tak? Jeżeli tam są po drodze różne inne dysfunkcje, które trzeba przepracować terapeutycznie. Także dużo tego jest i mam nadzieję, że ta oferta, z którą ruszymy od czerwca, takiego wsparcia, poradnictwa, konsultacji i terapii i psychoterapii na pewno pomoże i będzie efektywna. No i na końcu takie jakby zalecenia, tak, jaka jeszcze jest konieczność rozwoju tych naszych zasobów. Na pewno ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi. To nam się już zaczyna ładnie układać. Doskonalenie działań wspierania rodziny, tak, czyli rozwój tego poradnictwa. Poszerzanie współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta. I tu też już mamy pracownika, który się zajmuje wyłącznie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. No tak, ten temat się pojawia ciągle, że ludzie się też wikłają w spirale zadłużenia. Pomimo wprowadzenia tego programu 500+, widać jednak, no jest to zubożenie. I tutaj też zapisaliśmy, że pewnym terminowym rozwiązaniem będzie możliwość kierowania mieszkańców do mieszkania chronionego. I o tym mieszkaniu będziemy na kolejnym spotkaniu rozmawiać, które planujemy też w struktury OPS-u wprowadzić. No i rzecz też taka bardzo do zaopiekowania, to jest stworzenie systemu wsparcia pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie gminy, czyli zwiększenie ilości specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. powołanie na przykład warsztatów terapii zajęciowej. Robiliśmy teraz taki krótki projekt socjalny w całości dotowany przez sponsorów. Udało się tak bezkosztowo go zrealizować i objęliśmy wsparciem osoby niepełnosprawne i to też pokazało nam, że ci ludzie są bardzo chętni, żeby wyjść z domu, się zaktywizować i mogą też fajne rzeczy zrobić, tak, jakieś warsztaty rękodzieła i można później też to sprzedawać na kiermaszach. Jest to ciekawe, jedną osobę niepełnosprawną, która była u nas na stałym zasiłku, udało się zaktywizować i jakby wyszła już z naszego systemu i teraz jest akurat w Centrum Integracji Społecznej. Wskazane jest kontynuacja dofinansowania do działalności CIS-u, tak, to już Państwo podjęliście uchwałę też na kolejny rok, więc to jest zasadne, bo tam też kierujemy te nasze osoby nieaktywne zawodowo i widzimy, że to się udaje. I kontynuacja asystentury rodzinnej, to jest też podstawa. Wczoraj mieliśmy też takie konsultacje metodyczne dla asystenta i pracowników i też pokazuje to, że jest to niezwykle trudna praca. Ludzi do pracy brakuje chętnych, bo jest to bardzo wyczerpujące i musimy mieć zaplecze też takie superwizyjne, musimy się ciągle gdzieś tam te nasze problemy przegadywać, żeby się nie zamęczyć i żeby tę pomoc świadczyć, żebyśmy sami w drewnicy nie wylądowali. Także jak macie Państwo jakieś pytania, to proszę, tu liczby, szczegóły można sobie przeanalizować, tabelki i jest to na pewno ciekawe, tak? Czy chociażby liczba przedszkoli wzrasta nam z roku na rok, liczba miejsc musi wzrastać, zwłaszcza w tym roku.
Bardzo dziękuję, Pani Kierownik. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję w temacie. Może być więcej. Bardzo proszę, Radny Paciorek.
Takie dwa zdania, Pani Kierownik, związane, bo pojawia się nowa jakość tutaj w ramach struktur działania OPS-u. Ten dom chroniony, tak to chyba się nazywa. A mieszkanie?
O mieszkaniu chronionym na pewno szerzej będziemy rozmawiać na kolejnej sesji, bo zaplanowaliśmy projekt uchwały. Mieszkanie chronione nie spełnia celów mieszkalnictwa jako takich. Jest to taka forma pomocy społecznej, tak? Tu nie chodzi bezpośrednio o schronienie, tylko o to, żeby w takim mieszkaniu przebywały osoby. Podam na przykładzie, jak to wygląda w innych miastach. Często są to wychowankowie opuszczający placówki, tak, opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, które muszą się w jakiś sposób usamodzielnić, a będąc w takim mieszkaniu, to jest też okresowy pobyt, one mają też wsparcie pracownika socjalnego, to znaczy, że one nie zostają rzucone same na głęboką wodę i mają sobie w życiu radzić, tylko oprócz tego, że mają zapewniony dach nad głową, to jeszcze otoczone są takim szerokim wsparciem, takim indywidualnym programem, podpisują umowę o współpracy i dzięki temu się usamodzielniają. I to samo dotyczy innych osób. Bardzo popularną formą jest kierowanie osób też niepełnosprawnych do takich mieszkań w celu też usamodzielnienia. A myśmy zaplanowali mieszkanie dla osób, rodzin będących w kryzysie. Zaplanowaliśmy to w ramach tego projektu unijnego, z którym startujemy od czerwca. Rodzina, relacja, reintegracja, tak się nazywa ten projekt. I on ma za zadanie, jakby te mieszkania mają za zadanie wspomóc osoby tam przybywające w usamodzielnieniu się. Czyli na przykład jeśli skierujemy tam rodzinę czy nie wiem, czy samotną osobę, mężczyznę, kobietę, która jest nieaktywna zawodowo, to naszym zadaniem będzie przez ten czas tak go zaktywizować, żeby on w pół roku, tak sobie założyliśmy, że ten pobyt będzie trwał pół roku, stanął na nogi, znalazł pracę i był w stanie wynająć sobie lokal z rynku wtórnego. I też chodzi o to, że w tych mieszkaniach one nie są na stałe i nie są docelowo, tak, do mieszkania, tylko chodzi o to, żeby tam była rotacja. Mieszkania muszą spełniać też standardy. W takim mieszkaniu ma przebywać minimum 3 osoby. Jeżeli skierujemy tam, matkę z dzieckiem, to możemy skierować też tam jakąś nieaktywną kobietę albo kobietę, która się znalazła w kryzysie, tak? To oznacza, że to nie będzie wyłącznie mieszkanie dla mnie i dla mojego dziecka, tak? Tylko no, będę coś na zasadzie takiego hostelu, że my będziemy tam razem, będziemy mieć do wspólnego korzystania na przykład salon z kuchnią i łazienką, ale każdy będzie miał swój odrębny pokój. Też metrażowo takie mieszkanie musi odpowiadać standardom. Dzisiaj jest 12 metrów na jedną osobę, więc jeżeli zakładamy, że trzy osoby będą tam jednocześnie przebywały, to musimy mieć lokal, który ma 36 metrów minimum. I taki lokal się też udało znaleźć i pozyskać i jest teraz w trakcie przygotowywania. Zbieramy meble, wyposażenie. Będę też prosić ludzi dobrej woli, żeby też jakieś udostępnili swoje sprzęty, szafki kuchenne i tak dalej, więc nie będzie to jakiś wysoki standard, bo też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać takiemu człowiekowi pracownika, który założyliśmy, że będzie 10 godzin w tygodniu tam pracował z tymi osobami. Może być tak, że osoba, która tam będzie skierowana, będzie objęta szerokim wsparciem. To może być osoba w psychoterapii, objęta asystenturą rodziny, czy objęta rodziną wspierającą. Jakby będzie wokół niej tyle osób, ile będzie potrzeba, żeby się usamodzielniła. O tak. Czyli to ma taką funkcję.
Ja mam pytanie, czy pan kierownik, czy to jest jakoś określone terminowo, jak długo można w takim mieszkaniu przebywać maksymalnie?
Nie, myśmy tak określili, że to jest do 6 miesięcy.
Do 6 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć do roku, ale nie jest nigdzie w żadnych przepisach określone. Może być to krótkotrwałe, ale są takie mieszkania i to są dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnościami i wiem, że one są już jakby na stałe też, tak, te mieszkania chronione.
Dziękuję bardzo.
Ale myśmy zaplanowali jako krótkotrwałą formę, ponieważ jest to nowość w ogóle w powiecie, więc nie chcemy tutaj szaleństwa jakiegoś, musimy trzymać rękę na pulsie.
Nie też posiadają takie mieszkania, czy tylko nasza gmina jest jako pierwsza?
Posiada Wołomin, ale oni kierują do mieszkania chronionego dzieci z pieczy zastępczej, tak? Czyli opuszczają domy dziecka i co dalej, tak? Więc żeby się nie znalazły na ulicy, to one są do takich mieszkań kierowane. To tylko Wołomin.
Ile docelowo planujemy, żeby takich mieszkań, osób, które będą wiedzieć,
tak.
Piłsudskiego
196. Koło Prima Parku. Koło Prima Parku. Przez Prima Parkiem. Nie mamy takiej infrastruktury, żeby planować dużo mieszkań. No, jakby będzie jedno mieszkanie. W ciągu 2 lat tak przewidujemy, że się 9 osób przewinie, tak, przez to mieszkanie, więc w roku zakładamy, że co najmniej 6 pomożemy się usamodzielnić osobom, tak? Tak.
Bardzo dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze chętny do zadania pytań? Radny Choroś, bardzo proszę.
A jeżeli dana osoba się nie usamodzielni przez, załóżmy, rok czasu, czy to dalej będzie przedłużane jeszcze ten termin?
To zależy, w jakiej sytuacji będzie ta osoba. Bo tak naprawdę my będziemy kierować do tych mieszkań osoby, które rokują, tak, usamodzielnienie. No wiadomo, że osoby, która przez 15 czy 20 lat jest na garnuszku systemu pomocy społecznej i nigdy nie pracowała i nie ma żadnych zasobów, nam się pół roku nie uda jej usamodzielnić. To są rzeczy na lata. Więc my będziemy w taki sposób kwalifikować, żeby na ten moment zapewnić jakieś schronienie. My już mamy z tyłu głowy rodziny, osoby, które no dzisiaj nie mają gdzie mieszkać, poddałyby się jakiemuś procesowi zmiany, jakiejś reintegracji społecznej i dawałyby rękojmie, że się usamodzielnią. Tak jak mówię, możemy to wydłużyć w wyjątkowych sytuacjach, ale będziemy podpisywać też no, umowy. To jest jakby pobyt w mieszkaniu jest przyznawany decyzją administracyjną, tak, z pomocy społecznej, bo tak jak mówię, jest to forma pomocy, to jest zapisane w ustawie o pomocy społecznej, że oprócz tego, że dajemy zasiłki, że dajemy wsparcie pracownika socjalnego, że opłacamy dzieciom obiady w szkołach, że opłacamy domy pomocy społecznej, że dajemy usługi opiekuńcze i szereg innych form, to właśnie jedną z tych form jest zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
To później jaka kolej rzeczy jest, co z tą osobą dalej?
Będziemy pomagać mu szukać jakiegoś lokalu, czy to lokalu z rynku wtórnego. To też jesteśmy pomocą społeczną, więc możemy też takiej osobie wynająć, nie wiem, na miesiąc lokal i dalej musi sobie radzić, tak jak przed przyjęciem, tak? To będzie taki długi proces. Dla każdego będzie tworzony taki indywidualny program reintegracji. Tak. Też wiemy, mamy takie rodziny, które wiemy, że jeżeli umieścimy, to się nigdy stamtąd nie wyprowadzą. I to my musimy też wziąć to pod uwagę, że niestety tutaj będziemy pracować z nimi w innym środowisku, a te, które rokują i ten pobyt im w tym mieszkaniu ma pomóc, bo na przykład, nie wiem, za chwilę znajdą się na bruku, a na przykład oczekują na mieszkanie socjalne czy komunalne, bo przecież wiemy, że jest pełno takich sytuacji, że na już potrzebują gdzieś się znaleźć, to dla nas jest to lepsza forma, bo my oprócz tego, że zapewnimy mu dach nad głową na już, to jeszcze obejmiemy go takim szerokim parasolem i sprawimy, że być może ta osoba się usamodzielni. Tak?
Dziękuję bardzo. Kolejne zgłoszenia w temacie? Nie widzę.
Ja tylko chciałem taką swoją uwagę, pani kierownik, bo doczytałem się tam w tym tekście. Ogólnie są to tak naprawdę same tabelki. To jest obszerny dokument, tam są same tabelki, rozumiem, wymagane prawem. To jest forma, którą musimy, że tak powiem...
Tak, to jest formularz gotowy, który my wypełniamy w systemie elektronicznym i tu my nie mamy możliwości też jakichś manewrów.
To się pojawiło, rozumiem, to jest nowość, tak? Tego nie było w zeszłym roku.
Było.
Aha, rozumiem. Bo zdawało mi się, że w zeszłym roku było więcej tej części takiej opisowej. W każdym razie, musimy to przyjąć jako miasto, jest to wymóg prawny. Na tej podstawie się szacuje... Co?
Budżet na przyszły rok też na tej podstawie możemy określić. Mhm.
Czyli tak naprawdę lektura tego dokumentu daje nam pojęcie...
Jak ktoś się mocno zagłębi, to z tych tabel dużo wyczyta.
Właśnie o to mi chodzi, jasne. I będzie wiadomo, jakie są pieniądze potrzebne miastu.
Tak, dlatego że tu są prognozy, tak? Oprócz tego, że pokazujemy, co jest w roku oceny, to jest prognoza rok po ocenie i 2 lata po ocenie, tak? Więc o to chodzi, żeby tu sobie już jakby zaplanować pewne też działania i środki na te działania.
Tak jest. Dlatego, drodzy Państwo, przyjęcie tego dokumentu jest istotną sprawą, dlatego przy braku kolejnych Państwa zgłoszeń i uwag proponuję przejść do procedowania i przegłosowania tego projektu uchwały. W związku z tym, Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla miasta Marki zgodnie z drukiem 421, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informuję, że jednogłośnie w liczbie głosów 2, 4, 6 komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tejże uchwały. Zamykam w takim razie obecny punkt 4. Bardzo Pani dziękuję za przybycie, za informację, za przedstawienie oceny zasobów. Oczywiście może Pani z nami zostać zapraszany, ale wiem, że ma Pani dużo obowiązków, także dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie nowym 5, czyli Rzeki Mareckie. Temat jak rzeka albo temat jak rzeki. Witamy Pana Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Pana Skrzecza. Dzień dobry. Jak zwykle w dobrym humorze widzę. Drodzy Państwo, w ramach zagajenia dyskusji powinienem zabrać głos jako pierwszy, chyba że ktoś z Państwa chce przede mną się wypowiedzieć. Żeby nie odbierać nikomu prawa do zabrania głosu, nie widzę. Drodzy Państwo, dostaliście Państwo ode mnie prawie tydzień temu projekt kolejnego pisma do pana burmistrza w sprawie naszych raportów z rzek Czarnej i Długiej. Tak jak obiecywałem, ta sprawa będzie dalej kontynuowana przez naszą komisję. Przypomnę, że mieliśmy w zeszłym roku wizytację na tych dwóch rzekach. Mieliśmy sporządzone raporty co do tych dwóch rzek. Na tej bazie było stworzone takie pierwotne pismo do pana burmistrza, co można by w tej sprawie naszych rzek zrobić. To pismo poszło. Otrzymaliśmy również odpowiedź na po pierwsze nasze pismo. Odbyła się 12 kwietnia kolejne posiedzenie naszej komisji, gdzie ta odpowiedź pana burmistrza i pana naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska została szczegółowo przez nas omówiona. Ja jeszcze raz to w domu sobie przeanalizowałem, odsłuchałem całą naszą komisję, przeczytałem całą odpowiedź pana burmistrza oficjalną, przeczytałem stanowisko osób czy instytucji trzecich w sprawach, które żeśmy poruszali i na tej bazie stworzyłem pismo, które, no mówię, jest kontynuacją tej sprawy, ale które ma za zadanie tak naprawdę niektóre tematy niestety odsunąć, że tak powiem, na półki, które są albo już załatwione, albo nie są do załatwienia tak naprawdę w obecnej fazie, oraz określić z drugiej strony rzeczy, które powinny mieć dalszy ciąg i w których powinniśmy się zaangażować jako miasto, czyli krótko mówiąc, takie sito Eratosthenesa, ograniczania pewnych tematów w celu załatwienia tematów, które są rzeczywiście do załatwienia. Państwo, tak jak mówię, to pismo otrzymaliście. Może ja to pismo odczytam i bez jakichś komentarzy póki co, żeby jakby mieć pogląd na treść tego pisma w całości, ponieważ będę chciał, żebyśmy się wypowiedzieli raz w formie komentarzy, a dwa, żebyśmy dzisiaj ustalili sobie, że takie pismo w takiej formie czy w formie poprawionej przez Państwa dzisiaj, takie pismo, które stworzyłem, żeby poszło po prostu zostało dostarczone panu burmistrzowi w celu podjęcia dalszych działań. W związku z tym ja przeczytam to pismo tak raz, dwa, trzy i poproszę potem Państwa o uwagi, o ewentualnie uzupełnienia, które pozwolą na stworzenie ostatecznej wersji pisma i finalnej wersji pisma, którą oficjalnie dostarczyłem panu burmistrzowi. Szanowny panie burmistrzu, serdecznie dziękuję za pana odpowiedź datowaną 24 marca 2017 roku na pismo Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku. W swoim piśmie odniósł się pan szczegółowo do większości spraw, które zostały poruszone przez naszą komisję po ubiegłorocznych inspekcjach rzek Długiej i Czarnej. Dodatkowo na posiedzeniu komisji w dniu 22 marca bieżącego roku problemy wynikające z zeszłorocznych raportów w sprawie meracji rzek zostały szczegółowo przedyskutowane w obecności i przy udziale naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska pana Marcina Skrzecza. W tym kontekście wyjaśnienia kilku spraw przyjmujemy do wiadomości, uważając na obecnym etapie za wystarczające. Sprawami tymi są następujące kwestie. Punkt pierwszy. Odwodnienie powstającej obwodnicy Marek, jak poinformował Wzmiów, i tutaj cytat, w celu poprawy stanu czystości wód rzeki Długiej oraz zmniejszenia zagrożenia przeciwpowodziowego w rzekach zastosowano w kanalizacjach deszczowych urządzenia separacyjne oraz ograniczono wielkość zrzutów jednostkowych do wartości odpływu jak z terenu naturalnego. Koniec cytatu. Punkt drugi. Wysypiska śmieci wzdłuż wałów rzeki Długiej i Czarnej oraz mostka przy ulicy Berensona zostały zlikwidowane przez Urząd Miasta Marki. Punkt trzeci. Przystosowanie rzeki Długiej pod kątem rekreacji nawiasie infrastruktura nastąpi w fazie realizacji ścieżek rowerowych na wałach rzeki, na które marki otrzymały dotacje ze środków zewnętrznych. Punkt czwarty. Zgodnie z informacjami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie planuje się żadnych prac związanych z odbudową śluzy przy ujściu rzeki Czarnej do kanału Żereńskiego. Punkt piąty. Zgodnie z informacjami GDDKiA nie jest planowana budowa pod oczyszczalni ścieków deszczowych z Alei Piłsudskiego w Markach. Punkt szósty. Z uwagi na prawną ochronę w ramach obszaru Natura 2000 nie jest możliwe
jest możliwa ingerencja w postaci instalowania urządzeń rekreacyjnych wzdłuż rzeki Czarnej. Punkt 7. Stan techniczny rowów melioracyjnych uchodzących do rzeki Czarnej oraz ich klap jest zadowalający. Rowy są drożne i oczyszczone. Punkt 8. Śluza na granicy Marek i Białołęki nie zostanie odtworzona z uwagi na zmianę przeznaczenia nawadnianych terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej. Czyli te 8 punktów uważam za albo załatwione w realizacji inwestycji ZIT, ścieżka rowerowa na wałach rzeki. Punkt 3. Wobec braku precyzyjnej odpowiedzi komisja zaleca ponowienie zapytania skierowanego do GDDKiA w sprawie budowy osadników w węźle drogi krajowej S8 na przecięciu z rzeką Czarną. Stoimy na stanowisku, iż presja wywierana na zarządcę tej drogi w rzeczonej kwestii jest niezbędna, gdyż stanowi element ochrony rzeki stanowiącej część obszaru Natura 2000. Zalecamy jednocześnie weryfikację okresowych raportów z kontroli zanieczyszczeń wpływających z pasa drogi S8 do rzek Długiej i Czarnej. Według GDDiK takie kontrole odbywają się 2 razy w roku. Punkt 4. Zalecamy wystosowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie prośby o wyznaczenie w nawiasie w granicach miasta Marki 2 dodatkowych punktów pomiarowo-kontrolnych badania jakości wód. Jeden na rzece Długiej, drugi na rzece Czarnej. 2 istniejące dotychczas punkty pomiaru zlokalizowane w Zielonce i przy Kanale Żerańskim nie dostarczają dostatecznej wiedzy na temat stopnia zanieczyszczenia rzek w Markach. W nawiasie się zlokalizowane są poza naszym miastem. Takie działanie załatwi jednocześnie pierwotne zalecenia komisji badanie jakości wody w mareckich rzekach. Dzień dobry, witamy pana burmistrza Orycha. Punkt 5. Zaleca się zgłosić oficjalnie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie prośbę o przeprowadzenie kontroli jakości umiejscowienia i legalności płotów i budynków w bliskiej odległości od kory rzeki Długiej i Czarnej. Punkt 6. W Zmiów, nie przewidując prac odtworzeniowych koryta rzeki Czarnej pod wiaduktem drogi 631 w Strudze, nie przewiduje prac odtworzeniowych koryta rzeki Czarnej pod wiaduktem drogi 631 w Strudze. Zgodnie z jego sugestią zalecamy zwrócić się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o odtworzenie podmytej części brzegu pod tym wiaduktem. Punkt 7. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w sprawie wybudowania kładek komunikacyjnych na rzece Czarnej. Z pana odpowiedzi wynika, iż ich powstanie jest możliwe. Punkt 8. Zgodnie z deklaracjami uzyskanymi ze Zmiów prowadzi on coroczne, systematyczne, dwukrotne przeglądy techniczne koryta rzeki Długiej. W nawiasie jego konserwacja i czyszczenie wraz z obwałowaniami i w przypadku wystąpienia ubytków w skarpach rzeki przystąpi do ich naprawy. Ponadto podlegają mu wszystkie ujścia rowów do rzeki, wliczając w to klapy, a także dno rzeki pod mostami, których stan oceniany jest w czasie tych przeglądów. Na bazie sprzecznych deklaracji zarządu oraz wbrew zapewnieniom w Zmiów komisja uznaje, że dno rzeki nie jest czyszczone w sposób zadowalający, a stan techniczny i estetyczny wałów oraz klap spustowych wraz z drożnością ujść rowów świadczą o wieloletnich zaniedbaniach oraz stwarzają zagrożenie powodziowe. Z uwagi na powyższe zaleca się czynne uczestnictwo przedstawiciela Urzędu Miasta Marki we wspomnianych przeglądach technicznych, jasne formułowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz skuteczne egzekwowanie ich usunięcia przez Zmiów. Wymaga się jednocześnie przedkładania protokołów z przeglądów pod obrady komisji. Punkt 9. Zaleca się konsekwentne wyegzekwowanie regularnego wykaszania traw na wałach rzeki Długiej, jak to ma miejsce dotychczas, i informowanie komisji w tej kwestii. Punkt 10. Prosimy o uzyskanie informacji od Zmiów, kiedy i w jakim zakresie będą prowadzone prace naprawcze stopnia wodnego nr 1 usytuowanego między Parkiem Bryksów a ulicą Ząbkowską. Ostatni punkt 11. Proszę o jednoznaczne ustalenie, w nawiasie podanie podstawy prawnej, jaka instytucja jest odpowiedzialna za konserwację dna rzeki Długiej pod mostami, gdyż wyjaśnienia w Zmiów są na tyle nieprecyzyjne i niespójne, iż na ich podstawie nie można sformułować zaleceń w sprawie uformowania Bystrzy. Ponadto proszę o zaproszenie przedstawiciela w Zmiów w celu omówienia szczegółów wykonania tychże Bystrzy. Doceniając państwa wkład i pracę w ustosunkowaniu się do pierwotnych zaleceń komisji, z przykrością zauważamy, iż nie uzyskaliśmy waszego stanowiska w sprawach wykrycia dzikich spustów zanieczyszczeń do rzeki Długiej oraz ustalenia źródeł wypływających do rzeki zanieczyszczeń
w najbardziej aktywnych, w cudzysłowie, spustach. Punkty 40, 44, 45, 47 raportu o rzece Długiej oraz doprowadzenia do ich neutralizacji. Panie burmistrzu, prosimy potraktować powyższe zalecenia komisji jako uściślenie i doprecyzowanie pierwotnych sugestii powstałe po pana dotychczasowym zaangażowaniu w sprawy Mareckich Rzek. Prosimy o podjęcie intensywnych działań zmierzających do załatwienia powyższych problemów. Prosimy o odpowiedź na niniejsze pismo w możliwie szybkim terminie z wyrażami szacunku. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, przewodniczący Robert Szafrański. Jakby dowodem tego, że to pismo jest jakby uściśleniem i jakby zweryfikowaniem pierwotnych naszych zaleceń, jest to, że pierwotne nasze pismo opiewało, że tak powiem, na ilość 27 zaleceń. W tej chwili tak naprawdę po pana odpowiedzi pana burmistrza i po pewnych działaniach z tych 27 zostało tak naprawdę 11, 12, 13. Czyli załóżmy, połowę rzeczy mamy, no nie chcę powiedzieć załatwioną, ale przepraszam za wrażenie, odfajkowaną z racji tego, albo że to już się odbyło, że chociażby śmieci z rzek zostały sprzątnięte, albo dlatego, że jest to niemożliwe, bo chociażby Wzmiów mówi, że nikt się nie przyłoży, czy nikt nie ma zamiaru odbudowywać tamy przy ujściu do kanału Żerańskiego. Jakby tyle woli mojego wyjaśnienia czy wstępu. Otwieram dyskusję. Zapraszam do dzielenia się uwagami. Czy państwo macie ogólnie uwagi do tego pisma, do formy tego pisma, do treści merytorycznej tego pisma? Państwo, pan naczelnik, pan burmistrz, bardzo proszę. Pan Szczepanowski był pierwszy, ułamek sekundy, bardzo proszę.
Tak jest. Panie burmistrzu i panie przewodniczący, no jak zwykle najważniejszą dla mnie rzeczą to jest ta tama, ten jazd na rzece Czarnej, co nie? I znowu jak od kilkunastu lat o tym słyszę, że nie można nic z tym zrobić, no i widocznie nie można. Nikt się do tego nie chce, jak to się mówi, dołożyć. Ale mam tylko pytanie takie, czy nie można by było zrobić, przypuśćmy, na naszym nawet terenie, chyba to nie będzie ingerencją w Naturę 2000, jeżeli byśmy zrobili jakiś taki z kamienia dużego czy coś, taki po prostu jakby to być przepołowioną damę, żeby kamienie były po jednej, dań na to kamienie po drugiej stronie, tylko z tym miejscem na przepływ, co nie? Żeby po prostu spiętrzyć trochę wody i zrobić taki, no wtedy byśmy mieli takie bystrze, co nie? Chodzi mi o rzekę Czarną. Tutaj to mówię, czy na naszym terenie by nie można było takiego przynajmniej czegoś zrobić, żeby to podwyższyć. Tą wodę zatrzyma się w jakiś sposób.
Znaczy podejrzewam, że będzie to związane z tą naszą sprawą utworzenia bystrzy w korycie rzeki Długiej. Tak naprawdę przyznam się państwu, że poczytałem trochę i nie jestem w stanie określić jednoznacznie, kto to powinien zrobić. Panie naczelniku, no to my też mówimy, że nie my, tak? Czyli no, to jest teren bezpański?
Rzeka należy do Wzmiewu, znaczy zarządcą. No. Zarządcą kanału Żerańskiego jest RZGW. Ale ani zarządca rzeki, ani zarządca kanału nie przyznają się do tego tamy, która jest na ujściu rzeki Czarnej do kanału Żerańskiego.
Tak, tak jest. Tak.
Natomiast my pytaliśmy się i w Zmiówu, i RZGW, i żadna z tych instytucji powiedziała, że nie jest władna do tego, żeby zająć się sprawą. Jednocześnie RZGW napisało, że przecież nie będzie robiło żadnych tam, nie planuje żadnych remontów.
Tak, znaczy rozumiem, że pan mówi w tej chwili o tej tamie przy kanale Żerańskim, ale ja mówię o jakby ogólnej zasadzie zrobienia bystrzy w korycie rzeki. Nie tylko mówię o tej tamie, tylko mówię też o tych bystrzach, gdzie mówię, ja się nigdzie nie mogłem doczytać, czyj to jest obowiązek. Czyli komu to należy zlecić, kto to powinien zrobić. Przyznam się uczciwie.
No z tego, co mówił pan Makieła na komisji, jak był, no to zarządca rzeki robi. Natomiast oni w projekcie chociażby utrzymania rzeki Długiej nie widzą sensu robienia tego, gdyż te, które istnieją, wystarczają.
Znaczy, no właśnie ja jakby czytając tą odpowiedź po raz kolejny, ja całkiem inne mam wrażenie.
Nie, co mówił pan Makieła, jak był na komisji.
No tak, ale że Wzmiów tak naprawdę chce się odciąć od robienia jakiejkolwiek bystrzy, bo to jest nie jego teren i powinien to zrobić pod mostami zarządca drogi. Taka była odpowiedź oficjalna według tego, co pan mi dał.
Ale nie ma żadnych przepisów, które to ściśle regulują. No
właśnie do tego zmierzam. Dlatego nasza prośba jako komisji o podstawę prawną, kto ma to zrobić. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego sami jakby wyszukać, to niech po prostu przyjdzie przedstawiciel w Zmiówu i być może on nam wtedy poda taką podstawę i to będzie najprostsze rozwiązanie. Tak jest. Z tym, że no jest to taka prośba jakby na następne działanie z naszej strony, tak? To następny radny Zbyszek Paciorek, bardzo proszę.
Chodzi mi o wyjaśnienie punkt 2.
Ale w której części?
Drugiej. Mhm. Prosimy pana burmistrza o rozpatrzenie możliwości odtworzenia brzegu rzeki Długiej po stronie i w obrębie parku Blixów w ramach realizacji inwestycji ZIT. Ścieżka rowerowa na wałek rzeki. O co chodzi tutaj? Jakoś nie kumam tutaj tego.
Już tłumaczę. W naszym pierwotnym piśmie było zalecenie komisji w postaci odtwarzania wałów rzeki Długiej. Jak pamiętasz, one tam są poszarpane, czasami są zrobione, czasami nie zrobione. Znaczy jakby od parku w stronę Zielonki. No tam jakby w okolicach mostu na Ząbkowskiej. Ktoś tam kiedyś zaczął coś robić, te wały zostały jakby koparką chyba poprzerywane w sensie takim, że jest ucięta skarpa. Za chwilę ta skarpa znów jest tak, jakby ktoś wszedł koparką i zupełnie przypadkowo wybrał miejsca do działalności w postaci, nie wiem, 10 metrów, potem pojechał do domu, przyjechał następnego dnia i zrobił to samo w zupełnie innym miejscu. Nie ma tam żadnej logiki ani sensu. I jakby to też jest pytanie do przedstawiciela Zmiówu a propos tych wałów, bo w jednym miejscu w odpowiedzi jest napisane, że wały są w dobrym stanie technicznym, a w drugim miejscu jest napisane, że te wały są w złym stanie i wymagają naprawy. Czyli to jest pytanie jakby grube do przedstawiciela Zmiów. Natomiast jeśli pytasz o ten punkt drugi, to rozegra się, panie burmistrzu, za jakiś czas niedługi sprawa ścieżki rowerowej na wałach i ta ścieżka rowerowa jadąc jakby od strony Piłsudskiego będzie biegła po stronie parku Blixów. Na mostku Ząbkowskiej będzie przechodziła na drugą stronę wałów, z tego co pamiętam. Tak, i będzie lecieć w stronę Zielonki. I teraz ograniczyłem jakby możliwość odtworzenia tych wałów przed spotkaniem z przedstawicielem LAW Zmiówu tylko do tego miejsca parku Blixu, bo tam tak naprawdę ten brzeg nie istnieje. On już pomijał sprawy estetyczne, że tam są jakieś cegły, że to wszystko jest podmyte, że tamto. Chodzi o to, że jeśli z naszej strony zadanie dla gminy, czy prośba do pana burmistrza, jeśli będzie robiona ta ścieżka rowerowa, a będzie, żeby przy okazji jakoś ten brzeg uporządkować. Ja nie mówię zrobić tam wały typu 2 metry do góry, tylko żeby to miało ręce i nogi, było estetyczną całością z tą ścieżką, tak? Żeby nie było tak, że zrobimy tą ścieżkę, ona będzie fajna, super, po lewej stronie będzie park zielony, a po drugiej zostaną te cegły i ten obszarpany, obskurny brzeg rzeki Długiej. To nie jest długi kawałek, ile tam może być, 100 metrów? Czy nawet nie? Żeby przy okazji tej ścieżki rowerowej, bo to i tak będzie w zasadzie budowa, żeby po prostu chociaż ten kawałek jakby brzegu odtworzyć i to jakby jest, uważam, za nasze zadanie. Panie Tak, natomiast ta gruba sprawa, czyli te wały w okolicach Ząbkowskiej, które moim zdaniem, no to jest tragedia, bo ktoś to, jak się za to wziął, to znaczy po pierwsze miał powód, żeby się za to wziąć, a po drugie, jeśli się wziął i zrobił tak, jak zrobił, to jest po prostu, no, moim zdaniem, robota zupełnie nieodpowiedzialna i pozbawiona sensu. No bo mówię, w jednym miejscu jest przekopane te wały, zostawiony odcinek, nie wiem, 100 metrów, a w drugim miejscu znów jest napoczęty ten sam wał w innym miejscu. I to jest pytanie jakby z innej beczki do pana przedstawiciela w Zmiówu. Natomiast ten punkt drugi to jest po prostu prośba do pana burmistrza, że jak będziemy robić tą ścieżkę rowerową, żeby w ramach parku Blixów ten brzeg doprowadzić do kultury, krótko mówiąc. Ja wiem, że pan nie może, dlatego zwracamy się z prośbą, żeby pan o tym nie zapomniał, jeśli będzie taka możliwość, żeby to zrobić po prostu. Okej? Okay?
Szanowni Państwo, też zależy, że to było estetyczne, tylko ograniczenia, o których rozmawiamy o których miesięcy, też wynikają z jakichś podziałów własności, kompetencji, obowiązków i tak dalej. My, żeby robić tę ścieżkę, to dostaniemy odpowiednie zgody od zarządców na pewną określoną pracę. I też nie wyobrażam, że w ramach tych prac było właśnie uporządkowanie, regulowanie brzegów i tak dalej, bo to nie jest ta praca i na to nie dostaliśmy dofinansowania. To jest zupełnie oddzielny temat. Tu robimy ścieżkę rowerową, na którą dostaliśmy 80% dofinansowania i to muszą być prace ściśle wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym, który już funkcjonuje. Czy się uda to zrobić? Nie wiem. Spróbujemy, rozważymy. Natomiast temat może być ciężki. No bo wiemy, jakie są ograniczenia.
To znaczy tak.
Dlatego mówię, że nie chcę powiedzieć, że tak, na pewno zrobimy. Powiem, że nie mogę obiecać, że jesteśmy w stanie to wykonać my jako miasto Marki. Może przy okazji rozmowy spróbować porozmawiać z zarządcą, żeby spróbować wspólnie to zrobić. Przy okazji tego, żeby oni też uporządkowali. Ale czy będzie taka wola, też tego nie wiem.
Dlatego jakby to kolejne moje pismo, które w tej chwili odczytałem, staram się traktować jako urealnienie pewnego stanu faktycznego i pewnego stanu, który może się zadziać, ale nie musi. Natomiast oczywiście, jeśli wykreślimy punkt drugi, gdzie nie będziemy prosić pana burmistrza, no to pewnie to się nie zadzieje. Natomiast jeśli prosimy pana burmistrza, ja wierzę, że pan burmistrz weźmie to pod uwagę. Ja wiem, że jest to obwarowane pewnymi trudnościami chociażby uzyskania zgody w Zmiłwu najprawdopodobniej, no bo to on powinien robić, tak? Ale z drugiej strony uważam też, że to nie jest jakiś wielki koszt, przysiad finansowy dla gminy, żeby przy robieniu tej ścieżki nasypać tam trochę ziemi, żeby chociażby ten brzeg był równy. To tak sobie to wyobrażam. Tam nie wiem, tam jakichś schodów typu zejście, jak do Wisły, to nie chodzi o ten zakres inwestycji, tak?
Słucham?
O, już się pojawia, nie? Także jakby to... Także to jeśli chodzi o wyjaśnienia co do punktu drugiego, nie wiem, zadowolony z wyjaśnień, czy jeszcze coś? Bardzo proszę.
Oczywiście, że tak. Tylko musimy też pamiętać, że to są rzeczy, które mogą być realizowane w jakiejś tam perspektywie czasowej. Ja tylko mam takie marzenie, że za jakiś tam czas, za półtora roku się skończy ta nasza kadencja. Moim marzeniem jest, żeby właśnie ten odcinek tutaj z mostku, gdzie otwiera się perspektywa na coraz ładniejszy, coraz bardziej tętniący życiem Park Brixów. To jest taka główna aleja spacerowa w tych Markach. Teraz jeszcze w kontekście zbliżającego się jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich, kiedy będzie dużo ludzi chodziło, żeby może jakoś spróbować własnymi siłami chociażby uporządkować to dno. No, tam są jakieś fragmenty czegoś, tam jakieś... Myślę, że to, no nie wiem, może czy to poprosić dyrektora Szczurowskiego, żeby ktoś tam, czy jakimiś innymi siłami. No dla mnie to jest sprawa prosta. Zakładam wodery kilka godzin i porządkuję ten teren, wyrzucam te śmieci, układam jakoś te kamienie po obu brzegach, żeby to pod względem estetycznym tak nie raziło. Natomiast sprawa tego brzegu, o której tutaj przewodniczący wspomniał, no rzeczywiście, jeśli idzie o tą estetykę tutaj, mówię o tym brzegu, o tym widoku, który rozpościera się po lewej stronie, idąc w kierunku Parku Brixów, tam jest ta oberwana skarpa. Tam kiedyś jacyś wyrzucono fragmenty cegieł, no to naprawdę jest takie wrażenie dosyć przykre sprawia. Gdyby tą skarpę może własnymi siłami jakoś uporządkować, tak jak wspomniałeś, nawieść jakiejś ziemi, umocnić to, posadzić tam trawę, no, jakąś darń, tak żeby te względy estetyczne, to wrażenie polepszyć. Dzięki.
No, dokładnie, tym bardziej, że to mówię, nie jest jakieś wielkie obciążenie finansowe. Ja pamiętam, jak tydzień temu robiliśmy rondo tutaj na skrzyżowaniu Zajączka i Sportowej Sowińskiego, gdzie wręcz no, przyjechało 10 metrów ciężarówka, 10 metrów sześciennych ziemi dzięki aktywności pana Skrzecza i trzeba było tą ziemię wyrównać, rozwieść i tak dalej, rozplantować i to już inaczej wygląda. podobną akcję trzeba by przeprowadzić tam, no tylko trzeba, nie trzeba o tym zapominać. Nie, żeby nie było tak, że zrobiona zostanie ścieżka rowerowa, odebrana, już tam nie będzie można nic zrobić, bo, no bo nie daj Boże się zniszczy tą ścieżkę. Przy okazji tego, no, prośba po prostu, żeby o tym nie zapomnieć, żeby nam to nie umknęło. Czy ktoś jeszcze jakieś uwagi do tego pisma, do naszego stanowiska, stanowiska naszej komisji? Nie widzę. Rozumiem, że w zasadzie bez żadnych poprawek, bez żadnych uzupełnień, takie pismo mogę do pana burmistrza w imieniu komisji naszej wystosować, tak? Potrzebuję oficjalnie państwa zgody na to, więc spytam w formie głosowania. Kto z państwa jest za tym, żeby to pismo w takiej formie, którą otrzymaliście państwo ode mnie drogą mailową, a odczytane przeze mnie przed chwilą, w takiej formie, bez poprawek, bez państwa uwag, przesłać do pana burmistrza? Proszę o podniesienie ręki osoby zgadzające się z tym. 2, 4, 6, 7, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jednogłośnie cała komisja opowiedziała się za tym, żeby w takiej formie panu burmistrzowi takie pismo przesłać i ja to pismo najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj po południu złożę na dziennik. Dziękuję bardzo. A bardzo proszę.
Ja tylko jeszcze chciałem podziękować przewodniczącemu, bo sprawa rzek Długiej i Czarnej jest bardzo istotna. Przez wiele kadencji po prostu nie było takiego zaangażowania czasowego, emocjonalnego, prawnego, jakie tutaj przewodniczący komisji pan Robert Szafrański zajął i tak naprawdę na poważnie, jeśli idzie o sprawy związane z tymi rzekami. Mam nadzieję, że to jego zaangażowanie i tak jak mówię, na tym polu takim i emocjonalnym i prawnym i formalnym i w ogóle te wizje lokalne, te nasze wyprawy zaowocują tymi naszymi marzeniami, o których żeśmy mówili, chodząc po tych rzekach, spisując sobie te nasze spostrzeżenia, notatki. Mam nadzieję, że to zaangażowanie, ta nasza praca wyda dobre owoce. Także gratuluję i trzymaj tak dalej.
Dziękuję bardzo. Oczywiście trzeba być też realistami. Ja pamiętam któregoś z państwa komentarz, kiedy tworzone były te raporty, że jeśli chociaż jedna sprawa z tego, co zostało na początku określone z tych 27 zostanie załatwiona, to już będzie jakiś sukces. Znaczy, że coś się udało zrobić. Oczywiście trzeba być realistami. 27 zaleceń komisji pierwotnych. No, nie zdarza się tak, żeby wszystkie zostały załatwione pozytywnie. Natomiast oczywiście, jeśli czegoś nie zaczniemy w tej chwili, to następna kadencja, czy w niej będziemy jako radni, czy nie będziemy, no będzie miała podstawy i będzie mogła coś kontynuować, bo jeśli się nie nada w sprawie biegu, to ta sprawa umrze. W sumie dziękuję państwu za tą pozytywną reakcję na to pismo, no bo to też jest reakcja komisji i w sumie też zaangażowanie ludzi, którzy tam chodzili i sprawdzali te rzeki w zeszłym roku. Zamykam ten temat. Panie burmistrzu, jeszcze jakaś uwaga co do tego, panie naczelniku? Dziękuję bardzo. Zamykam w takim razie punkt piąty. Przechodzimy do punktu szóstego, przepraszam, działalność PSZOK w Markach. I znów dwa słowa wprowadzenia z mojej strony. Drodzy państwo, od jakiegoś czasu dochodzą do mnie sygnały, i to sygnały od mieszkańców, że obsługa PSZOK-u, najdelikatniej rzecz ujmując, nie jest właściwa. Dlatego postanowiłem sobie ten punkt wrzucić pod obrady, żeby zająć się pewną sprawą, która uważam wymaga wyjaśnienia, ewentualnie dopracowania, ewentualnie reakcji. Panie naczelniku, chodzi o to, że obsługa PSZOK-u w pewnych sytuacjach, ja nie mówię, że to jest reguła, ale w pewnych sytuacjach jest pewnym ogniwem limitującym, który nie pozwala mieszkańcom zostawić pewnych odpadów w PSZOK-u. Znaczy chodzi o to, że konkrety. Miałem sygnał telefon, że ktoś chciał oddać starą lodówkę do PSZOK-u i nie została ona przyjęta tylko dlatego, że miała wymontowany agregat. Prawidłowo? Dlaczego?
Jest zakaz rozmontowywania elektrośmieci. Trzeba mieć na to konkretne zezwolenie. Dlaczego było wymontowane?
Dobrze, to ja się teraz odniosę do regulaminu PSZOK-u. Gdzie to jest napisane w regulaminie PSZOK-u?
To są ustawy nadrzędne.
Czy mieszkaniec, który taką lodówkę zawozi, on musi znać ustawy?
Nieznajomość przepisów nie zwalnia z ich przestrzegania.
Myślę, że panu przewodniczącemu chodzi o to, żeby regulamin był doprecyzowany i żeby były takie informacje przekazane. I dlatego tak zapytam.
Panie przewodniczący, ja z takich absurdalnych zapisów no, nie ma sensu chyba umieszczać w regulaminie. PSZOK przyjmuje konkretne rodzaje odpadów wymienione, które są w regulaminie. Wynika to bezpośrednio z uchwały, która podjęła Rada odnośnie odpadów, które mieszkańcy albo wystawiają przed nieruchomość, bądź mają możliwość dowiezienia do tego, do PSZOK-u. A jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, no to są jasne, jest zakaz wymontowywania tego, to jest normalne wykroczenie. PSZOK ma przyjmować odpady, które mieszkańcy przynoszą, jakby to nazwać, pełnowartościowe. Firmie zależy na tym, żeby na tych odpadach jeszcze móc pewnie cokolwiek zarobić, tak? No to jest logiczne. Zarabiają na każdych surowcach. W momencie, kiedy dostają lodówkę czy pralkę rozebraną ze wszelkich elementów, no to wiadomo, że to jest dla nich raczej kłopotliwy odpad, niż taki, z którego można dalej jeszcze przetworzyć. Bo jeżeli chodzi nawet o sam agregat, zawiera substancje, które nie powinny się przedostać do atmosfery.
Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak skomentować tą wypowiedź, bo ja nie występuję tutaj jakby w roli oskarżyciela w szoku, tylko jakby przekaźnika pewnych negatywnych spostrzeżeń mieszkańców, którzy, oczywiście to był przykład z tą lodówką, natomiast są różne inne przykłady, gdzie mieszkańcy zostali odesłani z kwitkiem i odpady nie zostały przyjęte z różnych powodów.
Warto powiedzieć, jakie są odpady. Naprawdę czasami są rzeczy, które na przykład ludzie przynoszą na rezerwy budowlane, które nie odbieramy.
Na przykład eternit, papę. Nie odbieramy. Nie, to są odpady niebezpieczne.
Nie możemy odbierać. To zgodnie do nas zgłaszają podejrzenie zawodowe prawne.
Znaczy ja powiem... Ale... No właśnie nie ma nic o eternicie, bo ja sobie pozwoliłem cały ten regulamin przeczytać. Słom?
Ale jest program związany chociażby z utylizacją azbestu, żeby mieszkaniec, który ma takie rzeczy, skorzystał z tego programu. No PSZOK takich rzeczy jak eternit, smary ropopochodne, nie wiem, co mi przychodzi do głowy, papa, po prostu nie odbiera, bo nie może. No to oczywiście możemy mieć świetlówki rozbite, no to są cała masa różnych rzeczy, których no po prostu nie możemy odbierać, bo są odpady niebezpieczne, które w zupełnie inny sposób się utylizuje. Nie od tego jest PSZOK.
Dobrze, to może ja zacznę z innej strony.
Nie oczekujemy się, że to inaczej. Też oczywiście do nas docierają informacje, że od czasu do czasu zdarzają się sytuacje wątpliwe na PSZOK-u, no, nazywając to ogólnie. Staramy się na bieżąco na nie reagować. Przypomnę, że ci pracownicy, którzy tam znajdują, to nie są nasi pracownicy, tylko są pracownicy firmy, która obsługuje PSZOK. To trochę też zwróćmy uwagę, że to nie są pracownicy urzędu. Była taka sytuacja kilkukrotnie, że dochodziły tam do różnych nieprzyjemnych sytuacji, mówię chociaż nawet rękoczynów. Były to ostre spotkania i ostre rozmowy łącznie z groźbą wymiany tych pracowników, znaczy z naszej strony to było stawiane. Pomogły rozmowy i od tamtej pory tego typu zgłoszeń przynajmniej do mnie nie docierają, że tam są jakieś negatywne czy słownictwo używane, czy nie daj Boże rękoczynu. Nie mówię, że do mnie nie dotarły. Nie wiem, czy do pana naczelnika to za chwilę oddam głos. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że mieszkańcy muszą mieć świadomość, że staramy się wszelkimi możliwymi kanałami to informować, czy się możemy to ponawiać, co można, czego nie można przewozić do PSZOK-u. Jeżeli ktoś robi remont powyżej 1 m3 materiałów budowlanych, to już niestety musi na własny koszt zamówić sobie kontener i te odpady we własnym zakresie z miejsca budowy wywieźć. No PSZOK tych materiałów nie przyjmie. Dlatego ponawiam pytanie, chętnie się ustosunkujemy, tylko musimy wiedzieć, o jakim konkretnym przypadku jest mowa, o jakich rzeczach, materiałach zostało zostały odmówione do przyjęcia w przyłoku.
Ja mogę tylko dodać ciekawostkę. Mieliśmy panią, która przywiozła całego stara sidingu.
I też miała pretensję, że zostało to odebrane.
No dobrze, no ale rozumiem, że nie może tego zrobić, tak?
Zgodnie z uchwałą dwa razy w roku po metrze sześciennym można dostarczyć.
No dokładnie, ja rozumiem takie podejście i taki wymóg, bo my żeśmy sami to...
Ale pan przewodniczący nawet nie wie, jaka z tego była awantura, bo pani oczywiście tego nie dopuszczała do wiadomości, no i...
Dobrze.
Sytuacje są różne, ludzie też są niestety różni.
Panie naczelniku, jest regulamin w szoku, który tak naprawdę, nie wiem, czy on jest tam wywieszony wielkimi literami.
Jest.
Okej. Okay. I teraz tak, jeśli pani przywozi całego stara sidingu, należy taką panią odesłać. Ponieważ tak, konkretny zapis, niezależnie od tego, czy ta pani, przepraszam, wyskoczy z buzią, czy nie, bo tego nie możemy robić, tak? Tak jak żeśmy ustalili, czy uchwalili, jest to 1 m3 gruzu, czy odpadów budowlanych na głowę, że tak powiem, tak? Na właściciela posesji, tak? Natomiast, i znów wrócę do tej nieszczęsnej lodówki. Panie naczelniku, regulamin wyraźnie mówi tak. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Bla, 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 bla. Sprzęt AGD. Chłodziarki, lodówki, zamrażalki, pralki, suszarki do ubrań i tak dalej. Gdyby ta pani przywiozła lodówkę bez agregatu, moim zdaniem słusznie by się kłóciła i wyskoczyłaby z buzią, ponieważ ona przywiozła lodówkę. A regulamin nie mówi nic o żadnych agregatach.
Znaczy, wie pan co, można polemizować, bo poprzez zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, ja rozumiem taki, który się popsuł, a nie taki, który jest rozebrany. Nie mam tutaj napisane, że rozebrany sprzęt elektryczny, elektroniczny, tylko zużyty, taki, który przestał działać, który nie spełnia, nie wiem, pokładanych w nim nadziei, wymogów i tak dalej.
No rozumiem. Czy na przykład w tym kontekście, panie naczelniku, no może pożartujmy trochę, co to znaczy zużyte opony? Czy to jest zużyta opona w sensie, że jest bieżnik zdarty, czy na przykład komuś pękła opona?
Taka, której już nie chce pan używać.
A nie taka, której nie mogę na przykład używać?
To już należy interpretacja do mieszkańca.
Dobra, zostawmy to. W każdym razie regulamin, o którym mówimy, zawiera naprawdę moim zdaniem wiele mimo swojej szczegółowości wiele niedociągnięć, które powodują pewne nieporozumienia. Uważam, że takie nieporozumienia na styku PSZOK mieszkańcy wynikają po prostu z niedoinformowania. Panie naczelniku, prosty przykład. A propos tego AGD. Tu jest wymieniony cały szereg sprzętu AGD, który należy oddać do PSZOK, można oddać do PSZOK-u. Przeczytam panu tak. Wideo, DVD, sprzęt HiFi, wzmacniacze elektryczne, instrumenty muzyczne, komputery, laptopy, drukarki, kopiarki, kalkulatory, faksy i tak dalej. A jeśli ja mam zużyty skaner, a Blu-ray, to co, nie mogę tego oddać? Serio, nie mogę tego oddać?
To są przykłady, no w nawiasie.
Nie, to nie są przykłady, proszę pana. Nie, nie.
Są.
Pan przed chwilą powiedział, że jest ściśle określone, co można dodać do PSZOK-u. Krótko mówiąc, żeby nie wałkować tematu, który moim zdaniem do niczego nie prowadzi, a... Tak, tak.
Panie przewodniczący, ma pan rację, przeanalizujemy ten temat.
Dokładnie jeszcze. Tak, panie burmistrzu. Dokładnie tak chciałem. Jeśli trzeba będzie, ja nie wiem, kto jest odpowiedzialny za zrobienie regulaminu?
My ustalamy regulamin, nie wiem, Rada zatwierdza regulamin? Chyba nie.
Chyba nie.
My ustalamy, tak jak panu powiedziałem, przeanalizujemy ten regulamin w maksymalnie możliwie krótkim czasie. Nie chcę podawać terminu, ale mam nadzieję, że do wakacji.
Rozumiem, że jakby moja uwaga czy sugestia, że takie nieporozumienia czy takie scysje przed PSZOK-iem wynikają tak naprawdę z niedoinformowania, z braku precyzyjnych uregulowań, które trzeba po prostu naprawić, żeby to nie miało miejsca.
Na szczęście są to sytuacje naprawdę jednostkowe, biorąc pod uwagę ilość odpadów oraz liczbę osób korzystających z tego punktu. Niech choćby o tym świadczy ponad 230 ton odebranych odpadów w ubiegłym roku. Samego gruzu ponad 70 ton.
Ale ja się naprawdę z panem zgadzam.
To gabarytów jest... ponad 100 ton.
Ja się naprawdę z panem zgadzam, tylko odczucie mieszkańców jest następujące. Jeśli ktoś pójdzie i zostanie, nie zostanie obsłużony, a według jego interpretacji nawet tego regulaminu powinien zostać obsłużony, to on mówi tak, no w tym PSZOK-u to jest państwo w państwie. Tam pracownicy rządzą i nie można się przez ten PSZOK przebić. Jest taki po prostu taki odbiór.
tylko tak jak mówił pan burmistrz, na wszelkie tego typu uwagi reagujemy i zgłaszamy firmie Remondis.
Nie, pan burmistrz powiedział co innego. Tak, pan burmistrz powiedział zupełnie co innego. Dobra. Dobra. Ja dokładnie tak jak pani Danusia mówi, trzeba to uściślić. Może inaczej zredagować ten regulamin. No nie ma tego.
Wykazany jest katalog odpadów, które są przyjmowane.
A są przyjmowane.
Bo to odpad pochodzenia komunalnego.
Poza tym taka uwaga, ja byłem kiedyś świadkiem, jak ktoś wjechał przyczepką, żeby, ja nie pamiętam co, nie wiem czy to nie było opony przypadkiem, albo coś, jakaś część samochodowa metalowa. W sumie dosyć ciężka.
No części samochodowych nie przyjmuje. No,
nie, ja nie pamiętam, nie chcę się kłócić. W każdym razie coś to było przyjęte potem przez przód, natomiast reakcja pracownika była taka, to sobie niech pan to wrzuci, nie? Nawet nie pomógł wyciągnąć tego z przyczepki. Dlatego mówię o tym. Natomiast jeśli chodzi, już teraz jakby kończąc dosyć żartobliwie ten temat, panie naczelniku, przeczytam panu jeden punkt z regulaminu. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w opakowaniach oraz posiadać etykietę umożliwiającą identyfikację. Czyli tak naprawdę, jeśli bym był pracownikiem w szoku, to byłbym naprawdę na prawie żadnych odpadów nie przyjąć. Bo się zawsze znajdzie jakiś paragraf z regulaminu, który upoważnia go do odesłania klienta z kwitkiem. Takie mam wrażenie.
Trochę pan nadinterpretuje.
Zwracam uwagę na słówko trochę. Dobra, szanowni państwo, ktoś jeszcze chciałby w temacie zabrać głos? Bardzo proszę, radny Grabowski.
Ja mam takie wrażenie właśnie, że pracownicy PSZOK-u robią wszystko, żeby nie przyjąć jakiś tam artykuł. Nie idą mieszkańcom chwilami, można powiedzieć, na rękę, no bo jeżeli nie przyjmą tej starej lodówki, to ta lodówka prawdopodobnie wyląduje, trafi do lasu. Tu właśnie chodzi taką o dobrą wolę też czasami, no. Może nie...
Dziękujemy.
Dobrze, dzięki.
To był ostatni głos w dyskusji? Mój też. Dziękuję bardzo. Zamykam w takim razie punkt, proszę państwa, już szukam. Szósty, jesteśmy w punkcie siódmym. Sprawy różne. Bardzo proszę. Pani radna Stefaniak.
Burmistrzu, panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy jest możliwe zainstalowanie lusterek na vis-a-vis ulicy Traugutta i Warszawskiej? Ponieważ mieszkańcy wyjeżdżający z tych ulic, kierując się w kierunku ulicy Szkolnej, no boją się, żeby nie najechać na rowerzystę. Tam jest bardzo niebezpiecznie. Nie widać jest ani lewej, ani prawej strony, czy rowerzysta jedzie, czy nie. Myślę, że tutaj zgodzą się ze mną radni. I na vis-a-vis dobrze byłoby zamontować lusterka. I na vis-a-vis ulicy Traugutta i Warszawskiej.
Ale
przy Szkolnej? Przy Szkolnej. Po drugiej stronie. Na vis-a-vis, na wprost ulicy Warszawskiej, na wprost ulicy Traugutta. Proszę mi wierzyć, jak się wyjeżdża z tych ulic. Ścieżka jest po stronie właśnie ulicy Traugutta i Warszawskiej. I tam jest bardzo niebezpiecznie, bo dojeżdża się i nie widać, jest ani lewej, ani prawej strony. A właśnie gdyby były te lustra zamontowane, mam wrażenie, że... Dla samochodów, bo rowerzysta jedzie, ma prawo pierwszeństwa, a samochód wyjeżdżający, no... Może wjechać, no już ja byłam świadkiem takiego przypadku, że bardzo proszę. Bardzo proszę, tak, oczywiście, czy jest taka możliwość. Dosłownie po przeciwnej stronie na vis-a-vis ulicy Warszawskiej i Traugutta. Chyba żadny, a nie, jeszcze jest, tam jest bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Właśnie, no ja byłam świadkiem, że kierowca by wjechał prosto w rowerzystę, no. Bo rowerzysta jest pewien, że ma pierwszeństwo, a kierowca niestety... Bo ma, oczywiście, bo ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jakby chciałem dodać też swoje w tej kwestii, o której mówiła pani Danusia. Ja też mam chociażby głos mieszkańców w sprawie też zamontowania lustra przy wjeździe na przy przecinaniu ścieżki rowerowej tutaj przy Lisakuli za tym nowym budynkiem. Przepraszam, przy Sportowej za tym nowym budynkiem. Tam jest taki parking, gdzie się wyjeżdża za budynkiem w ulicę Sportową. Tam koło Tewsy. I też tam jest tak, że kierowcy przecinają ścieżkę rowerową i wyjeżdżają, tak? Nie, ale pytanie,
bo powiem, że tak. Oczywiście możemy na każdym skrzyżowaniu ulicy, no, ale to nie o to chodzi.
Znaczy, ja chciałem,
w markach jest jedna rzecz. To są pierwsze ścieżki rowerowe, które w markach były. Też kierowcy muszą się nauczyć. No też ci kierowcy jeżdżą po Warszawie, gdzie ścieżki rowerowe są wszędzie, też wjeżdżają te uliczki. No i jakoś sobie z tej naszej radą, ja nie widziałem nigdzie luster przy ścieżkach rowerowych. Tak jak mówię, przeanalizujemy.
Tu przy ulicy Szkolnej, panie burmistrzu, to tyle niebezpieczne, że dzieci się kręcą, idące do szkoły.
Ja nie mówię, że nie zrobimy czy coś, tylko ja mówię też...
Nie, ja po prostu pytam, czy jest taka...
Zgłoszono mieszkańców, że ścieżka jest przy posesji, przebiega i tak dalej. No, to jest kwestia też nauczenia, przyzwyczajenia.
Ja rozumiem.
Ścieżki rowerowe w markach są nowością. W innych miastach to są już na tyle udane, że dla nikogo nie ma problemu. No, w Kobyłce ścieżka rowerowa przy dużej ulicy, gdzie przebiega przy samych posesjach, przejeżdża przez wiele skrzyżowań, jest od kilku lat. Ja to nie widziałem ani żadnego lustra, ani żadnych jakichś takich rzeczy. I jakoś to funkcjonuje. Zresztą nie możemy popadać w paranoję.
Ja, nie, ja nie wpadam w paranoję, tylko po prostu, mówię...
Kierowca jest obowiązany przepisami, rowerzysta jest obowiązany przepisami, tak samo jak musi puścić pieszego, tak musi puścić rowerzystę, dojeżdżając do skrzyżowania, musi zwolnić przed tym skrzyżowaniem. No, wszyscy jesteśmy kierowcami na tej sali.
Wie to trzy czwarte kierowcy, a może jedna czwarta nie do końca. No.
No, ale to,
ja po prostu pytam, panie burmistrzu, czy jest taka ewentualna.
Tak powiedziałem, przeanalizujemy, dajmy popaść się w paranoję, bo tak naprawdę moglibyśmy przed każdą posesją to robić, przed każdym skrzyżowaniem, ale to nie o to chodzi.
Ja tylko mówię głównie o te dwie ulice z racji tego, że tam bez przerwy dzieci jeżdżą do szkoły na rowerach.
Nie mówię, że to w takim sensie. Może jakieś inne rozwiązanie.
Dzieci jeżdżą do szkoły na rowerach i to jest po prostu...
Znak informacyjny dla kierowcy, że uwaga, ścieżka rowerowa czy coś. Może to też będzie rozwiązane.
Może.
Dlatego mówię, że przeanalizujemy.
Może.
Dokładnie.
Chodzi głównie o dzieci, które jadą do szkoły na rowerach. No to jest
pan burmistrz ma w 100% rację i dokładnie pokrywa się to z moimi odczuciami. Ścieżki rowerowe są czymś nowym w naszej infrastrukturze drogowej. Kierowcy nie są przyzwyczajeni do ich istnienia czy do współżycia, za przeproszeniem, z tymi ścieżkami. I teraz stoimy przed dylematem. Czy ta nauka kierowców, czy to nabieranie doświadczenia ma się odbyć wstrząsowo przez nie daj Boże jakiś wypadek? Absolutnie nie. I dlatego, tak jak pan burmistrz mówi, rzeczywiście nie należy popadać w paranoję i na każdym skrzyżowaniu ze ścieżką rowerową montować lustra, tylko rzeczywiście być może jakąś tabliczkę informacyjną: kierowco, ostrożnie, bo droga rowerowa, za chwilę droga... Tak, chodzi o to, że żeby nie było też tak, że my nie dokładamy wszelkich starań do tego, żeby pomóc kierowcom w tej nauce. O to chodzi. Dokładnie, tym bardziej, że te ścieżki tak naprawdę przebiegają bardzo, bardzo blisko ogrodzeń, tak? Także nie ma tego miejsca na wysunięcie maski samochodu i na spojrzenie na lewo-prawo, tak?
I tego, że tu jest szkoła blisko, tak, i te dzieci bez przerwy kursują w jedną i w drugą stronę, więc tylko... Tak, ale no...
Proszę.
Na pewno tak. No ale po prostu zwracam na to uwagę, żeby to wziąć pod dyskusję.
50% przez...
Montujemy lustra przed każdą bramą. Dobra, teraz tak na poważnie. Ja chciałem spytać, panie burmistrzu, jest takie miejsce na ulicy, a propos ścieżek rowerowych, na ulicy Sowińskiego, gdzie ścieżka rowerowa przy skrzyżowaniu z ulicą Dobrą przechodzi z jednej na drugą stronę. Kto ma pierwszeństwo przy takim przejściu? Czy rowerzysta, czy kierowca? Do czego zmierzam?
Powiem szczerze, mogę się mylić, ale tutaj rowerzysta wjeżdża na drogę i według mnie tu pierwszeństwo ma, ale to mówię naprawdę z dużą dozą niepewności, pierwszeństwo ma kierowca. Tak mi się wydaje.
Do czego zmierzam? Do czego zmierzam?
Tak, musiałby być, uwaga.
Ale malowane też na...
Tak.
Właśnie do tego zmierzam, bo akurat to miejsce jest na tyle istotne i newralgiczne, że tak naprawdę pozbawione jest wszelkiej informacji, czy to dla kierowcy, czy dla jadącego rowerem. Już nie mówię o idącego pieszego, który tam nie ma nawet namalowanych pasów jeszcze, żeby zachowali szczególną ostrożność, abstrahując od tego, kto ma pierwszeństwo. To jest konieczne, niestety.
To akurat się zgodzę. No. Natomiast tam za każdym razem, jak jeżdżę sam czy z dziećmi, to zawsze się zatrzymujemy, że sprawdzamy, czy nie przejeżdżam. Ja to traktuję jako, że kierowca ma, bo wjeżdżamy na ulicę mimo wszystko.
Tylko mówię, że no, tutaj znów się, przepraszam, odwołujemy do braku doświadczenia u rowerzystów, tak samo jak przed chwilą u kierowców, że jest ta ścieżka rowerowa, jadą tą ścieżką rowerową wzdłuż Sowińskiego i nagle jest... Tak. Przewrotka na drugą stronę.
Musimy się nauczyć. To się
tak, i rzeczywiście może być mylne jakby odczytanie tego, że i dalej mamy pierwszeństwo, niech samochód, który nadjeżdża, nam ustąpi pierwszeństwo.
Mam
tak?
To zanotowane.
Dokładnie tak. Tam się coś musi pojawić, jakaś informacja.
Albo na ścieżce, albo na drodze, tak jest kwestia ustalenia. Tak.
Albo i tu, i tu.
Albo i tu, i tu.
Dokładnie.
A to też regulują przepisy, to jest kwestia, trzeba zobaczyć, jak to
przyczyni. Jeszcze jakby ukłon w stronę pana burmistrza, tam nie wiem, czy to się zadziała wczoraj, ale do wczoraj bodajże nie było pasów namalowanych przez ulicę Dobrą. Tam jest taki duży placyk asfaltowy, tam są namalowane takie te wysepki z pasami białymi, są też zamontowane takie żółte odbojniki, że tam nie wolno wjeżdżać. Natomiast widziałem, idzie matka z wózkiem wzdłuż ulicy Dobrej i tak naprawdę ona nie ma możliwości ani przejścia na drugą stronę ulicy Sowińskiego, ani na drugą stronę ulicy Dobrej, bo tam nie ma pasów namalowanych.
To musiałem, powiem szczerze, nie...
Także to jest
kojarzę miejsce, ale
musiałem... W ramach tego samego punktu, tak? Czyli ta ścieżka rowerowa, przejście, puste pasy. Uważam, że to jest, ten punkt jeszcze jest niedokończony w sensie tych wszystkich znaków poziomych i pionowych. Także proszę o jakby uwagę na to. Dobra, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze w sprawach różnych? Radny Dabowski.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, że nie wiem jak przepis mówi, jeśli chodzi o ogrodzenia właśnie przy skrzyżowaniach, bo mieszkańcy no, często budują te ogrodzenia takie w ogóle nieprzezroczyste. Wiem, że kiedyś była taka sytuacja, że jeżeli się stawiało ogrodzenie, to trzeba było to zgłosić do urzędu.
I cały czas tak to jest.
Teraz i właśnie,
widoczności.
I żeby właśnie jakoś to unormować, że jeżeli przy skrzyżowaniach ktoś buduje takie ogrodzenie, żeby to było takie ogrodzenie ażurowe, a nie z desek dwumetrowych, co utrudnia, właśnie musimy wtedy stawiać te lustra, no jest to na środkowej taki przykład.
Są rzeczy, które są już zastane, niektóre rzeczy nie wiem.
To, co jest zastane, rozumiem, ale
tam, gdzie drogi robimy, projektujemy, to wszędzie te trójkąty widoczności, bo o tym rozmawiamy, są robione i osoby nowe, które uzgadniają z nami, szczególnie w tych miejscach, gdzie są posesje na skrzyżowaniu albo na styku dróg, też mają obowiązek zrobienia ogrodzenia z odpowiednim trójkątem widoczności. One są chyba, nie chcę skłamać, 3 czy 5 metrów
od
skrzyżowania musi być odmienione.
Jeszcze też bym chciał się przypomnieć, panie burmistrzu, na ulicy Promiennej została wybudowana ulica Promienna i po drugiej stronie Okulnej, w stronę banku, jest namalowane przejście dla pieszych. Ja już to zgłaszałem w inwestycjach. I tam nie ma dojścia po prostu do tego przejścia dla pieszych.
Przy Rejtana co jest?
Przy Promiennej. Tylko nie od strony osiedla tego nowego, co powstało, tylko od strony banku.
Od
PKOBP, tak.
W drugiej stronie Okulnej.
Jak się
no, ja wiem, o tym mówię, tylko nie za bardzo mogę skojarzyć, ale to na Promiennej nie ma tego przejścia? Czy dojścia?
Jest na Promiennej to przejście, tylko że po prostu jest niedostępne przez pieszych, bo tam jest, nie ma ani chodnika, nic nie ma, no po prostu jest ziemia taka poruszona, no jak są opady deszczu, po prostu tam w ogóle nie można przejść.
Ja to ten fragment z tej strony.
Nie, będzie w którejś.
Tutaj? Nie.
To nie to?
Może ja.
To nie to.
Tam jest słup może?
Nie, to Rejtana.
To drobna kwestia.
O tym mówisz?
O tym mówię tak. Tu w ogóle nie ma. O, tutaj by się przydał chodnik, taki łączący ulicę. No to jest po prostu aż się prosi.
Ale albo to ściany.
Właśnie już sprawdzałem własność jest nasza. To jest
To jest akurat słuszne.
50 metrów to jest odległość. To jest nawet dla tych mieszkańców, którzy idą, dla dzieci, które idą z bloku do głównej ulicy, do Ogólnej, no nie ma przejścia, muszą iść promienną. Ja to już zgłaszałem inwestycję z panią naczelnik. Też to nawet na komisji.
Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych? Radny Szczepanowski.
Raz już zgłaszałem taki ten przy 204 zasadzenie jakiś sadzonek żywopłotu czy czegoś, żeby ten budynek zasłonić. Czy coś w tej sprawie jest robione? Jakiś pomysł? Czy...
To trzeci raz powtórzę, że cały czas generalna dyrekcja wszelkie zmiany będziemy mogli robić wtedy, kiedy droga będzie nasza i będziemy ją remontować. Na chwilę obecną nic tam nie zrobimy po prostu.
Tuż za chodnikiem też nadal to należy do...
Cały pas drogowy jest. Przecież tam my musimy zmieścić ścieżkę rowerową i chodnik pożyczyć wszystko. Więc. Póki to jest jeszcze generalna dyrekcja, w ogóle żadnych spraw na Alei Piłsudskiego, które wymagają też uzgodnień z generalną dyrekcją, nawet nie podchodzimy, bo teraz mamy przeprojektowane przecież całą ulicę. Bez sensu teraz to robić. No, tyle czekało, to jeszcze ten pół roku wytrzyma albo i rok. No, spokojnie.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy w sprawach różnych? Radny Zbyszek Paciorek.
Jaka jest oficjalna data oddania obwodnicy?
Październik.
Dzięki.
Dobrze, mamy jeszcze państwo jakieś uwagi w sprawach różnych? Nie widzę, zamykam ten punkt. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Wszystkiego dobrego. Zamykam posiedzenie dzisiejszej komisji. Dziękuję bardzo.